για τους κομμέντους.
Zdaje się, że wszyscy chcielibyśmy umierać po tym, co Ryszard przedstawił za pewnymi teologami ostatecznej decyzji, ale ja muszę powiedzieć, że takim aż bardzo optymistą co do takiej możliwości rozumienia śmierci nie jestem, ale zacznę może od takiego trochę osobistego wyznania, bo tutaj padły takie właśnie sformułowania, że ja widząc, jak profesor Judycki był atakowany, między innymi przeze mnie kilka lat temu, profesor Grabowski, profesor Wojtysiak w debatach nad wykładami Bocheńskiego, to ja cynicznie pozostawiałem opinię, swój pogląd ukryłem, żeby nie miał mnie kto jak atakować i żeby wobec tego tego ostrzału tutaj krytyki, żebym nie doświadczył. No to ja z całą odpowiedzialnością wyznaję, ja po prostu taki jestem. Ja nawet jak dziecku mówię czasami, może tak nie powinnaś robić albo myśleć, myślę sobie, a może ona jednak ma rację, a może to ja się mylę. Po prostu taki jest. A moja żona, która w ostatnie lata zajmuje się sceptycyzmem i napisała nawet książkę Historia sceptycyzmu, mówi, że na mnie właściwie modelowała swoje pojęcie, co to znaczy być sceptykiem, i to proszę potraktować nie jako autoreklamę mnie czy mojej żony, tylko jako wyznanie, że ja naprawdę taki jestem. Ja od razu widzę set kontra, tak? I nie jestem w stanie się w jakikolwiek pogląd, w jakąkolwiek ideę bez względu zaangażować. Moja żona często mi mówi, pamiętaj, w Ewangelii mówią tak, tak, nie, nie, a ty jesteś zawsze pomiędzy. W związku z tym, bo tak, tak i nie, tak i nie, nie, tak zarazem. Więc w tym sensie to nie jest unik, to nie jest chęć zestawiania tylko opinii. Być może to nie jest wejście na poziom wiedzy, ja się z tym całkowicie zgadzam, ale to jest niestety moje najgłębsze przeczucie, po prostu wyznanie pewnej postawy, tylko jak Państwo wiedzą, no, żyć jako sceptyk właściwie się nie daje, więc w pewnym momencie praktycznie za czymś się opowiadamy. I oczywiście zgadzam się całkowicie z tą uwagą, że nawet gdybyśmy doszli do powszechnej zgody, to tutaj żadnej wiedzy w ten sposób nie osiągamy. Natomiast teraz już co do tego, tych uwag krytycznych czy rozwijających, wskazujących na pewien model choćby śmierci, czy teizmu, w którym by te aporie, które ja tam wskazywałem, czy nawet obrona tej twardej wieczności była możliwa. No mnie się wydaje, że nie tylko teizm jest jedyną tutaj możliwością, bo gdybyśmy przyjęli hipotezę odwieczności duszy w takim mocnym sensie platońskim, to prawdopodobnie, gdyby się ją udało uzasadnić, to ona nawet bez teizmu mogłaby funkcjonować. Ja tutaj fachowcem nie jestem, to Krzysiu Pawłowski chyba o tym będzie mówił, od różnych hipotez, również związanych z filozofią i religiami wschodu, ale tak domniemuję, bo tekstu nie znam, ale chyba są również nieteistyczne idee chociażby reinkarnacji, gdzie również się przyjmuje odwieczność duszy, czy nawet być może jej jakąś samoistność w takim sensie, że ona nie musi być przez cokolwiek utrzymywana w istnieniu. Więc taka możliwość by była, to pierwsza, a druga to ten pominięty przeze mnie, wspomniany przez pana profesora Judyckiego spirytyzm. Gdybyśmy tam mieli pewne argumenty, choćby za tym, że cząstka nas przeżywa śmierć, i to byłyby argumenty, to byłyby dane uzasadnione. Ja oczywiście nie uważam, że są uzasadnione, ale gdyby były, to spirytyzm też się doskonale by bez hipotezy teizmu można byłoby go obronić. Można go bronić bez tego założenia. No i teraz jakby to, co jest istotne tutaj, czy my musimy, mówiąc o życiu wiecznym, to u profesora Judyckiego wyraźnie było powiedziane, u Darka Łukasiewicza, teraz u Ryśka, że właściwie o życiu wiecznym możemy mówić tylko wtedy, kiedy założymy Boga, Jego wszechmoc, Jego doskonałość. No ja muszę powiedzieć, że już na kolokwium habilitacyjnym pytano mnie o anioły i odpowiedziałem, że moja wiedza aniołów nie sięga, tym bardziej nie sięga Boga. Ja wychodzę od doświadczeń codziennych. Mnie jest bliska koncepcja filozofii rozświetlania pewnych naszych codziennych, zwykłych doświadczeń, takich jak miłość, nieporozumienia różnego rodzaju, konflikty, dobro lub zło, klęska, właśnie upadek. Nawet jeżeli pominiemy te górnolotne słowa, to co się właściwie przejawia pojawia faktycznie w tej codzienności. Tutaj czasami się pojawia Bóg, a czasami żyjemy bardzo w takim zagonieniu codziennym, w którym problem Boga w ogóle się nie pojawia. A myśli o życiu wiecznym jak najbardziej, czy lęk przed śmiercią. Więc w tym sensie ja bym tego Boga pozostawił w spokoju, kiedy mówimy o życiu wiecznym, i szukał jednak innych racji, które mogłyby poza teizmem również zostać sformułowane. Ja nawet bym powiedział więcej. Ja wysłuchuję w tych głosach taką sugestię, że skoro Bóg jest wszechmocny, jest doskonale dobry, nas stworzył, to na pewno, albo z dużą prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nas do życia wiecznego stworzył i nas ocalił. Ale można przyjąć zupełnie odwrotną sytuację. Czy nie wystarczy nam dziękować za samo istnienie, za to, że jestem teraz, a nieważne, co będzie później? Czy nie wystarcza nawet do kultu religijnego to, że Bóg istnieje, że jest tym, jakim jest i że mnie stworzył, niezależnie od tego, czy mi coś po śmierci obiecywał, czy nie? Ja bym również taką perspektywę przyjął. Czasami bym to nasze ego w odniesieniu do Boga zwłaszcza próbował jakoś ograniczyć. Ja nie sądzę, żeby Bóg był mi coś winien, tak, żeby nawiązać do znanego pewnego tytułu, a jeśli pozytywnie oceniam swoje życie, no to mogę być mu wdzięczny, jeśli uważam, że to on właśnie nie stworzył i nadal jeszcze w istnieniu utrzymuje. To były zresztą częste krytyki chociażby Pomponaciego czy innych krytyków, którzy uważali, że bynajmniej Bóg nie musi, dostrzegając wyjątkowość człowieka, życiem wiecznym nas obdarzać. No i wreszcie ta kwestia, że musimy założyć dualizm i śmierć jako ostateczną decyzję. No ja tutaj znowu trochę pozwoliłbym sobie z tym polemizować. Mnie się wydaje, że koncepcje naturalistyczne bardzo dobrze współgrają z ideą wskrzeszenia. Nawet jeżeli nie rozumiemy wskrzeszenia jako dosłownego odnowienia ciała jako rozproszonego, złożonego z tych samych cząstek, którym było ciało fizyczne na ziemi. Jest pewna tradycja myśli chrześcijańskiej, dzisiaj również w świecie anglosaskim, w którym się mówi, że właśnie idea wskrzeszenia lepiej nawet jest bardziej zgodna z dominującymi naturalistycznymi koncepcjami człowieka niż dualistycznymi. Ostatecznie można się też odwołać do idei Pascala, że łatwiej jest, to może pewnie żartobliwie tak Pascal napisał, łatwiej jest wskrzesić niż było stworzyć, ale wskrzesić można również w postaci cielesnej, nie tylko duchowej. No i teraz, czy rzeczywiście śmierć możemy opisać jako tę ostateczną decyzję? Ja wiem, że są ludzie, którzy mówią, ja już jestem w takim wieku, że mogę powiedzieć ludziom, co o nich myślę. Ale w tym sensie, że już mnie nic z ludźmi nie wiąże, nic ze światem nie wiąże. Tu chodzi o pewną metafizyczną, tak? Rozumiem wolność duszy, czy tego, co nazywamy osobą, której nagle objawia się Bóg, czy nie nagle, czy to jest jakieś dopełnienie objawienia, które widzieliśmy na ziemi i teraz mamy podjąć tą ostateczną decyzję. No ja się odwołam do autorytetu. Ratzinger, kiedy jeszcze był księdzem, po napisaniu tej książki został biskupem tej książki o życiu wiecznym, no jednak uważał, że to jest bardzo mało wiarygodna hipoteza z tego powodu, że wszystko to, co obserwujemy w naszym procesie życia, to nie jest tylko karlenie fizyczne, ale to jest często również karlenie moralne, karlenie duchowe nawet, nie mówiąc już o często utracie władz psychicznych w takiej czy innej postaci. Już nie chcę odwołać się do sytuacji, kiedy ktoś umiera po kilku latach bycia w przetrwałym stanie wegetatywnym. I oczywiście wiem, że odpowiedź zaraz na to będzie, że tu nie o to chodzi. Także jest jakiś rdzeń osoby, który się w tych wszystkich naszych skarleniach w procesie życia i starzenia ujawnia. No ale powiedzmy sobie szczerze, to tu jest radykalne odwrócenie tego wszystkiego, co jest w naszym doświadczeniu dane. W naszym doświadczeniu jest jednak utrata sił fizycznych, utrata zdolności intelektualnych, utrata często zdolności kochania, bezinteresowności. Robi się różnego rodzaju moralne kompromisy. No gdzie tu jest wzrastanie, żeby miało nagle jeszcze moment śmierci być tą przemianą? Więc mnie by, jeśli już byśmy mieli taką ideę tutaj życia wiecznego przyjmować, to ja bym powiedział wtedy tak. To jest jakieś tajemnicze działanie Boga i życie wieczne jest w tym momencie darem, który radykalnie przemienia to, co widzimy. Tak? I jest jakąś absolutną tajemnicą, z której w żaden sposób już sobie uzmysłowić nie możemy, na którą możemy mieć chyba tylko nadzieję. To mniej więcej tyle by było. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. I proszę Państwa, teraz mamy 15 minut przerwy, także spotykamy się o 18:25.